Słowiański władca Berlina, Jaksa, czy może Jaczo?
Ryszard Kapuściński powiedział: wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii Polski i regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin.
W swoich poprzednich podcastach przytoczyłem pewnego słowiańskiego księcia, Jaksę z Kopanicy. Natomiast w podcaście o Henryku Sandomierskim wspomniałem o Jaksie z Miechowa, innym znanym polskim krzyżowcu. Są dwie sprzeczne teorie na temat Jaksy z Kopanicy i Jaksy z Miechowa. Jedna sugeruje, że to ta sama postać, inna, że mamy do czynienia z dwoma różnymi postaciami. Na podcast bardziej nadaje się pierwsza, więc opowiem o Jaksie, który tracąc księstwo kopanickie, stał się znanym krzyżowcem. Zacznę znów od bitwy opisanej w książce Roberta Barkowskiego Bitwy Słowian. Bitwie o Brennę. Nie jest to jedyna bitwa, którą stoczono o miasto, które dziś nazywa się Brandenburg an der Havel, czyli Brandenburg nad Havelą. Śledzący mój profil instagramowy miejsca podkreśnik nieoczywiste, na pewno zauważyli kilka postów z tego miasta. Bardzo je lubię i niejednokrotnie tam byłem. Oczywiście zasługuję na swoją opowieść, zresztą przy postach dałem hashtag temat na podcast. Polecam otwarcie mapy, może w zrozumieniu geografii pomóc. W 1150 roku umiera w księstwie brenneńskim jego władca książę Przybysław, zwany także Przybysławem Henrykiem. Tak, było takie zamieszkiwane przez słowiańskie plemię Havelan, przywołane przez geografa bawarskiego. Havelan później nazywano Stodoranami. Szczerze, jest mi ciężko powiedzieć, czy Havelanie, Stodoranie i Szprewianie pochodzili z tego samego plemienia o łużyckim rodowodzie. Załóżmy, że tak jest, choć pewności nie ma. Zgodnie z wolą zmarłego i przyjaźnią z saskim magrabią Marchi Północnej, księstwo ma zostać przekazane Albrechtowi Niedźwiedziowi. Taki też plan ma wdowa po zmarłym bezdzietnie słowiańskim władcy, Petrisa, zwana przez Słowian Pietruszą. Nawiasem mówiąc, na potwierdzenie istnienia zarówno Przybysława, jak i Petrisy, zachowały się monety, na których księżna została przedstawiona na tej właśnie monecie, a możemy je zobaczyć w Berlińskim Muzeum. Przekazy głoszą, że Petrisa przez 3 dni utrzymywała śmierć męża w tajemnicy, po to tylko, aby Albrecht zebrał drużynę i wkroczył do miasta. Ten wkracza do Brenny, niszcząc górujący nad miastem posąg Trzygława i obsadzając gród zaprawioną w bojach załogą. Poprzez dobrą sieć szpiegów o wydarzeniach tych dowiaduje się inny słowiański książę z sąsiedniego Kopanika, Jaksa, dawny stronnik Bolesława Krzywoustego, nazywany także polskim księciem. Jaksa podchodzi nocą do Brenny na czele ponoć polskiego rycerstwa, które mógł otrzymać zarówno od księcia zwierzchnego Bolesława Kędzierzawego, jak i księcia wielkopolskiego Mieszka III. Zaprzyjaźnieni strażnicy wpuszczają oddziały Jaksy potajemnie nocą, a mieszkańcy miasta witają go z entuzjazmem. I tak po kilku dniach Jaksa z Kopanicy przejmuje miasto, a załogę Henryka Lwa odsyła do Polski jako niewolników. Kilka lat później, w 1157 roku, cesarz Barbarossa najeżdża Polskę z zamiarem zmuszenia Bolesława do złożenia hołdu i płacenia trybutu, o czym opowiadałem w jednym z piastowskich podcastów. Więc polskie rycerstwo wycofuje się z Brenny i Kopanicy. Widząc chwilową słabość Jaksy, Albrecht Niedźwiedź, wspierany przez magdeburskiego biskupa Wichmana z Zeburga, najeżdża Bremę. Tym razem Jaksa, mimo zaciętej obrony, nie dysponował siłami mogącymi przeciwstawić się skutecznie siłom niemieckim. Ostatecznie obaj władcy podpisali akt kapitulacji, w którym Jaksa poddał Albrechtowi swoje grody, zachowując tylko oprócz Kopanicy 2 Ostrów i Chudowinę, to dzisiejsze miasta Wusterhausen i Mittelwald. Tę historię opisuje Paweł Jasienica w cytowanej przeze mnie wielokrotnie Polsce Piastu. Dzięki rodzinnym kombinacjom Albrecht Niewieć osiągnął duży sukces. Postanowiono, że syn jego Otto, mąż księżniczki polskiej Judyty, zostanie spadkobiercą Przemysława Henryka, ostatniego słowiańskiego księcia Brenny, czyli Brandenburga. Stało się to z krzywdą księcia Jaksy z Kopanicy, dziś Pepenik nad Szprewą na wschód od Berlina, który aż do roku 1157 zaciekle bronił swych praw, korzystając z pomocy polskiej. Jaksa prawdopodobnie schronił się w Polsce, natomiast Albrecht Niedźwiedź opanował ziemię breńską, siedzibę słowiańskiego plemienia Stodoran. W połowie tegoż XII stulecia Niemcy stopniowo podbili cały kraj między Sprewą a Odrą. Tak powstała Marchia Brandenburska, która odegrać miała fatalną rolę w dziejach Polski i Europy. Warto też skomentować to, bo Albrecht Niedźwiedź miał prawa do ziemi breńskiej, a powstanie Marchii Brandenburskiej miało zaiste fatalne skutki dla Polski. Ale czy miało, jak mówi Jasienica, dla Europy? Co wiemy na pewno, to to, że w XII wieku Jaksa czy Jacza był panem zamku i księciem Kopnic, zwanej Kopanicą lub też Kopanikiem, dzisiejszej berlińskiej dzielnicy Köpenick. Jego istnienie, imię i tytuł potwierdzają jego monety z lat 1150 i 1160, na których napisane jest Jacza de Kopni. Co ciekawe, w historii nie pojawia się używając tytułu Dominus Dux lub Princeps, tylko dwukrotnie jako Kness, czyli po prostu Kniaś. Gród Kopanicki położony był bardzo strategicznie u ważnego zbiegu dwóch rzek, którą Słowianie zajmowali najpóźniej od połowy IX wieku. Nikt nie zna imion pierwszych panów na zamku. Imiona te są nieznane. Tylko wspomniane monety podają, że gród i jego władca Jacza lub Jaczo byli naprawdę. Nazwa miejscowości Kopanik czy Kopanica pochodzi od słowiańskiego słowa kopa, czyli wzgórze, i przyrostka nik lub nica, oznaczającego miejsce na wzgórzu. Jacza może być formą skrótową od słowiańskiego Jaczemira czy Jaczewoja. Pod rządami Jaczo Kopanica rozkwita, wzrasta populacja, rozwija się rzemiosło i handel. Zasięg księstwa kopanickiego to najprawdopodobniej dolny bieg rzek Szprewy, Damę i Noteci. Od wschodu księstwo graniczy z Wielkopolską. Tak jak już opowiadałem na początku, Jaczo wiązał duże nadzieje z poszerzeniem terenu własnego księstwa po tym, jak zmarł książę Brenny Przybysław Henryk, gdyż był krewnym zmarłego i podobnie jak on Słowianinem. Jednak jeszcze za życia, przy pomocy swej małżonki Petrisy, książę z Brenny obiecał swe ziemię Albrechtowi Niedźwiedziowi, co potwierdził na kilka lat przed śmiercią Przybysława ówczesny cesarz Lothar III. Jaczo na krótki czas przejmuje zamek w Brennie, po czym Albrecht ze swoim sojusznikiem, biskupem Bremy, odbija zamek. O tym opowiadałem na początku. Co więcej, staje się to aktem założycielskim nowego grodu o nazwie Brandenburg. Po kampanii Fryderyka Barbarosy w Polsce i przegranej książąt polskich, zarówno Polacy, jak i ich sojusznicy, zmuszeni są wystawić zakładników na dwór cesarski. Obok Kazimierza Sprawiedliwego zakładnikiem Barbarosy staje się też nieznany z imienia syn Jaczo, który początkowo miał trafić do Pragi na nauki u króla Władysława, ówczesnego króla Czech, po czym pojawić się na dworze w Augsburgu. Syn Jaczo nigdy nie trafia na dwór Barbarossy. Umiera w Czechach, pochowany w klasztorze Doksany nad rzeką Orzą. Rok 1157 był dla Jaczy przełomem. Utracił Brennę, a wraz z nią szansę na zdobycie władzy nad Nawelą i Szprewą. Stracił jedynego syna i groziło mu pozostanie bez spadkobiercy, a polscy książęta stracili zainteresowanie ziemiami nad Odrą. Księciem Kopanicy pozostał jednak aż do śmierci w roku 1176. Pod koniec życia, w 1168 roku, Jacza zapisał swoje włości nad Szprewą książętom pomorskim, Bogusławowi I i Kazimierzowi I. Wszystko odbyło się na spotkaniu nad rzeką w Krom, najprawdopodobniej w dzisiejszym Ikerminde. To ciekawa informacja, która mówi, że przez chwilę księstwo pomorskie sięgało aż do dzisiejszego Berlina. Owocem Dobrych stosunków z rozbitą dzielnicową Polską jest małżeństwo zawarte w 1145 roku z córką bogatego i wpływowego śląskiego szlachcica Piotra Włostowica, Agatą, zawarte we Wrocławiu. Dzięki temu małżeństwu Jacza z Kopanicy staje się częścią wpływowej rodziny i otrzymuje posiadłości w Polsce. Piotr Włostowicz to protoplasta znanego w historii Polski rodu Dunin, Herbuła bądź, z której pochodził na przykład genialny dowódca wojsk polskich w wojnie trzynastoletniej Piotr Dunin, o którym opowiadałem w podcaście przy okazji bitwy na Zalewie Wiślanym. Po śmierci Piotra Włostowica Jacza szczególnie zbliżył się do swojego szwagra, czyli jego syna, aby w latach 1160 i 1170 angażować się w politykę dzielnic piastowskich. A jaka ona była, wiecie z kilku moich podcastów. Po militarnej i moralnej klęsce w 1157 roku Jacza coraz bardziej orientował się ku Polsce i Jacza z Kopanika powoli się staje Jaksą z Miechowa. Takie jest połączenie obu postaci w jedną lub historia jednej postaci, na bazie której stworzono dwie. Dość powiedzieć, że z dawnego kościoła świętego Michała Archanioła, ufundowanego przez Piotra Włostowica, pochodzi tympanon Jaksy. Najstarszy zachowany w Polsce tympanon, pochodzący z lat 1160-1163, na którym umieszczono Chrystusa na tronie oraz po bokach Jaksę z żoną Agatą oraz księcia Bogusława Kędzierzawego z synem Leszkiem. Możemy to zobaczyć w Muzeum Architektury we Wrocławiu. Podobno pod koniec 1160 roku książę przestał bić własną monetę w Kopanicy, a było to mniej więcej w czasie, gdy wyznaczył książąt pomorskich na swoich następców nad Szprewą. W 1162 roku wyruszył na pielgrzymkę do Ziemi Świętej, z której powrócił po roku, przywożąc ze sobą niejakiego Marcina Gala, albo Martina Gala, kanonika zakonu bożogrobowców, aby ufundować klasztor bożogrobowców w Miechowie. Dlatego zalicza się do polskich krzyżowców, a w okolicach Krakowa, Miechowa, Lubelszczyzny nabywał majątki, które zwiększały jego władzę i uczyniły go czołowym polskim szlachcicem. Jaksa zmarł w Polsce w 1176 roku, a miejscem jego pochówku jest ufundowany przez siebie w 1163 roku klasztor kanoników miechowskich. Spoczął tam jako Jaksa z Miechowa, herbu Gryf, a Gryf nam jeszcze wróci. Jaczo pojawił się w sadze o powstaniu Marchii Brandenburskiej, chyba nawet jako postać pozytywna, mimo że walczył z legendarnym Albrechtem Niedźwiedzie. Jest to tak zwana saga albo legenda o Schildhorn, a Schildhorn to dzisiaj wzgórze. Najpopularniejszą wersję legendy w około 1850 roku napisał znany niemiecki pisarz Theodor Fontaine w swoich wędrówkach po Marchii Brandenburskiej. Jaksa von Köpenick, uciekając przed Albrechtem, przepływa rzekę Havele w jej najszerszym miejscu. Wyczerpany ucieczką koń Jaksy za chwilę utonie. Słowiański bóg, Trzygłów, nie słyszy wołania o pomoc, więc słowiański książę wzniósł tarczę wysoko nad głową i wzywa znienawidzonego dotąd chrześcijańskiego boga w akcie desperacji. Wtedy jakaś niewidzialna ręka, niewidzialna moc chwyciła podniesioną tarczę i jeźdźca, i tonącego konia. Wyrzuca ich wszystkich na brzeg Schildhorn. Tam Jaczo Jaksa przysięgł wierność chrześcijańskiemu Bogu i z wdzięczności zawiesił tarczę na dębie. Theodor Fontaine napisał: lecz swą tarczę, którą dotknął palec Boży, zostawił w miejscu, gdzie dokonał się cud. Tarcza pogan stała się dla niego tarczą wiary. Jeśli w tej legendzie jest trochę prawdy, to czy to nie pasuje do późniejszego krzyżowca? W dzisiejszym Berlinie dwie rzeczy przypomną nam o Jaczo z Kopanicy, czy, jak kto woli, o Jaksa von Köpenick. Znany ze swoich artystycznych zamiłowań, Fryderyk Wilhelm IV zlecił w 1841 roku zaprojektowanie rysunków pomnika, który miał zostać wzniesiony na wspomnianym już wzgórzu Schindhorn w pobliżu Spandau. W kwietniu 1844 roku przedstawiono projekty, które nie spotkały się z aprobatą króla. Przewidziano gryfa na szczycie pomnika, podczas gdy król nie chciał gryfa na kolumnie. Albo prosty krzyż, albo nic, tak miał powiedzieć. Latem 1845 roku architekt Christian Gottlieb Kantian ukończył kolumnę pamiątkową w kształcie piaskowca na szczycie grzbietu Schildhorn. Surowa ośmioboczna kolumna stylizowana jest na pień drzewa z wrośniętymi gałęziami i posiada na szczycie krzyż. I to jest właśnie pomnik Jaksy z Kopanicy. Został on zniszczony w 1945 roku, następnie odbudowany w 1954 jako praca dyplomowa pewnych studentów. Obecnie niszczeje, choć widoczny jest ze wszystkich czterech stron wzgórza. Drugą pamiątką o Jaksie jest wieża zbudowana w Berlinie Wilhelmstadt w dzielnicy Spandau, a właściwie jej ruiny. Ma nawet adres Gatower 199. Ruiny iście malownicze, a sam wąwóz nawet nazywa się wąwozem Jaksy. Mała okrągła wieża została zamówiona w 1914 roku przez pewnego obywatela Spandau i finansowana ze środków prywatnych. Do dziś zobaczymy na niej płaskorzeźby. Jedna z nich to Jaksa Jaczo, uciekający na koniu przed goniącym go Albrechtem Niedźwiedziem. W Miechowie zobaczyć możemy zespół klasztorny z Bazyliką Grobu Bożego. Budowę kościoła i klasztoru ukończył w 1170 roku zakon bożogrobowców, czyli miechowitów po polsku, którzy zostali sprowadzeni do Polski przez ówczesnego właściciela Miechowa, rycerza Jaksę z rodu Gryfitów. Znany jest powszechnie dokument, na którym papież Innocenty III w roku 1208 potwierdza bożogrobowcom w Miechowie nadanie Kazimierza Sprawiedliwego i przyjmuje klasztor pod swoją opiekę. Im też zawdzięczało miasto swój rozwój i znaczenie, przeżywając lata świetności. W skład zespołów schodzi wspomniana Bazylika Grobu Bożego, wieża z kryptą oraz dolna część z zabudowanymi ciosami romańskimi oraz przylegający do nich budynek klasztorny. Wewnątrz znajduje się kaplica grobu Chrystusa, kopia kaplicy w Jerozolimie z przełomu gotyku i renesansu, a w odrestaurowanych podziemiach zakonnych mieści się galeria u Jaksy. Znajduje się tu również kopia całunu turyńskiego, o którym faktycznie warto by zrobić podcast, bo to podobno najlepiej podrobiony falsyfikat świata. Nie wiem, muszę kiedyś to pobadać. Bazylika Miechowska to trzynawowy kościół gotycki z przełomu XIV i XV wieku, oczywiście z elementami romańskimi z XIII wieku. Niestety, pod koniec wieku XVIII została przebudowana w stylu późnobarokowym. Dawny klasztor bożogrobowców w Miechowie to czworobok, pośrodku którego znajduje się prostokątny wirydarz z krużgankami i ciekawym sklepieniem ze zwornikami w kształcie tarcz herbowych. Obecnie znajduje się tu sąd i wydział ksiąg wieczystych. Jeszcze ciekawostka, ponieważ w 1807 roku Miechów wszedł w skład księstwa warszawskiego, a po utworzeniu Królestwa Kongresowego Miechów stał się stolicą obwodu i powiatu w województwie krakowskim z siedzibą w Kielcach, zakon bożogrobowców na mocy dekretu carskiego uległ sekularyzacji. Nawiasem mówiąc, zakon rycerski Grobu Bożego w Jerozolimie istnieje do dziś, a ma ciekawą historię. Podobno założyła go grupa rycerzy wyznaczonych w 1099 roku przez Gottfrieda de Bouillon do strzeżenia pielgrzymów przybywających do Ziemi Świętej. Coś podobnego do templariuszy przecież. Papież Aleksander VI, zakładając zakon, liczył, że przyjmowani do niego możnowładcy będą wspierać na różne sposoby dzieła kościoła w Ziemi Świętej. I zapewne Jaksa to robił. Zakon ten w 1560 roku połączono z joanitami. I co ciekawe, odrodził się, aby istnieć do dziś. Odrodzenie nastąpiło po reaktywacji łacińskiego patriarchatu Jerozolimy w 1847. I kolejną ciekawostką jest to, że jego członkiem był na przykład prymas Polski Józef Głęb. Pewnie ktoś mi zarzuci, że połączyłem dwie historyczne postaci. Może tak, może nie. Większość polskich informacji rozdziela obie postaci, z kolei niemieckie mówią o jednej. Jak było, nie wie nikt i zapewne nie dowiemy się nigdy ze względu na skąpe źródła z tego okresu. Znany historyk średniowiecza, profesor Janusz Bieniak, skłania się za jedną osobą. Daty i zbieżność imion także. Są ponoć także miechowskie krzyże, choć nie wiem gdzie są, ale podobno znajdują się takie same jak w Miechowie na ostatniej monecie bitej w Kopanicy. Zastanawia też Jaksa herbu Gryf. Gryf przecież, pamiętacie mój podcast o gryfach, pojawia się jako znak państwowy na przełomie XII i XIII wieku. Może ten gryf jako moda zachodnia zawędrował do Polski, Małopolski, dzięki kontaktom z książętami pomorskimi. Choć dopiero Kazimierz II oficjalnie gryfa użył na książęcej pieczęci. I dlaczego gryf miał się pojawić na berlińskim pomniku słowiańskiego księcia? Tak na koniec, Zofia Kossak w Troi Północy pozostawia słowiańskiego księcia na swoich włościach i zarysowała obraz bardziej pesymistyczny, pisząc: tylko zaszczyty w swych borach Jaczo Jaksa wierzy, że jego straż nad Odrą posiada jeszcze znaczenie. To przekonanie przekaże swemu synowi i wnukom. I dopiero około roku 1230 potomkowie Albrechta Niedźwiedzia zagarną ostatecznie ziemię teltowską. W roku 1245 rządzić tym krajem będzie ustanowiony przez margrawiów brandenburskich, niewymieniony z imienia, Advocatus de Kopenick.
Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres domwdawidach@gmail.com.